Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milcarek. Jestem dzisiaj w studiu razem z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pawłem Gradem.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I w tymże gronie, które zajmuje się wielkimi księgami w konwersatorium, zajmujemy się dzisiaj Arystotelesa, etyką nikomachejską. To jest zawsze problem z tymi wielkimi księgami, że istnieje taka pokusa, żeby próbować je na początku w krótkich notkach przedstawiać. Odsuńmy tę pokusę na bok. Powiedzmy tyle, że w naszym przeglądzie ksiąg wielkich etyka nikomachejska pojawia się jako jedna, jak na razie jako pierwsza reprezentantka wśród dzieł Stagiryty. No i że jest to najsłynniejsza z trzech etyk, z trzech dzieł, które noszą tytuł Etyka w dorobku Arystotelesa, utwór, który niewątpliwie oznacza w jego dorobku, w jego doktrynie jakiś bardzo ważny, niepomijalny punkt. I na dodatek utwór, który od wieku XIII wkroczył z dużą mocą również do kultury zachodniej, bo wtedy został przetłumaczony po różnych perypetiach, został przetłumaczony w końcu na łacinę, wszedł do obiegu uniwersyteckiego, był czytany i na tyle jakościowo potężny i z tą jakością doceniony przez scholastyków, można powiedzieć, że również wszedł bardzo mocno w wykład etyki chrześcijańskiej, teologii chrześcijańskiej. Każdy, kto dzisiaj by zaglądał do Sumy Teologii świętego Tomasza z Akwinu, no to znajdzie tam tej etyki nikomachejskiej też bardzo dużo w częściach dotyczących cnót, wad i tak dalej. No dobrze, a my bierzemy teraz do rąk tę księgę i z naszym zwyczajem każdy do studia dzisiaj przyniósł jakby swoje wątki, które go najbardziej zaintrygowały, którymi tutaj trochę błyskamy, żeby się z naszymi słuchaczami, no, można im wymienić takimi mrugnięciami oka dotyczącymi treści tej księgi. Pozwolę sobie pierwszy tym razem przemówić. Muszę powiedzieć, że dla mnie w spotkaniu z etyką nikomachejską ogromnie rzeczą ciekawą jest to, że w pierwszej księdze mamy przedstawione zagadnienia etyczne, zagadnienia moralne, jako właściwie należące do takiej dyscypliny, którą Arystoteles woli nazywać polityką. Ale tak naprawdę tak w końcu byśmy to tutaj spolszczyli, polityką. Jeśli tak bym powiedział, skończyłbym na tym, no to oczywiście nasze skojarzenia dzisiejsze są zupełnie przewrotne, tak? Takie, że to by trochę znaczyło, że Arystoteles uważa, że etyka, czyli tak naprawdę rozważania o dobru i złu, o celu życia człowieka, są podporządkowane po prostu jakiejś konstrukcji życia zbiorowego, polityce i tak dalej. To nieporozumienie, tak? Przynajmniej no, wydaje mi się i broniłbym tezy, że tu oczywiście nie o to chodzi, tylko że taką specyfiką etyki Arystotelesa jest to, że jest ona od początku etyką człowieka jako obywatela. Czyli jakby natura człowieka, tak jak gdzie indziej czytamy już w polityce, tak, arystotelesowskiej, jest społeczna. Człowiek jest z urodzenia swojego, swojej natury istotą społeczną, a więc i szczęście, o którym ta etyka nikomachejska chce mówić, dobro, które jakby może człowieka wypełnić, jego pragnienia, musi być także dobrem, jakby to powiedzieć, obywatelskim, dobrem społecznym. Czyli, że jest to etyka, i to dla mnie było zawsze takie ożywcze, tak? Że to jest etyka bardzo daleko odbiegająca od naszych takich skojarzeń, skoro etyka samodoskonalenia, etyka cnót i tak dalej, to często nam się wydaje, że chodzi po prostu o takie no, oddzielenie się, trochę epikurejskie, trochę jakieś takie no, szukanie ideału gdzieś z osobności. Skoro tłum wydaje się nie podążać za tym ideałem, no to my gdzieś tam z boku filozoficznie drążymy, tak? I życie u Arystotelesa jest taki wątek, że oczywiście tym prawdziwym celem człowieka jest dotarcie kontemplacyjne do tej pełni prawdy, a z drugiej strony ogarnięcie tego dobra, które może stać się przedmiotem dla woli człowieka. Szczęście na tym by polegało. I to rzeczywiście trochę wygląda jak szczęście filozofów, takich jednostek szczęśliwych, które wyrastają ponad poziom. Ale zawsze jest to zbalansowane, że tak powiem, zrównoważone u Arystotelesa perspektywą, że nie można być szczęśliwym w nieszczęśliwym świecie, tak? W nieszczęśliwym swoim świecie, tak? W świecie swojej wspólnoty i tak dalej. Że to zawsze będzie na ze sobą wiązało. Muszę powiedzieć, że ten element, jak się oczywiście odgoni od tego skojarzenia różnych współczesnych totalizmów, tak, jak się pomyśli zdrowo razem z Arystotelesem, to jest bardzo ożywczy.
Natomiast ja tylko chciałem dodać taką kwestię tutaj, że powiedziałeś, że Arystoteles postrzega człowieka zawsze jako obywatela. Ja bym tylko dodał takie tutaj uzupełnienie, bo to może być o tyle mylące, że my dzisiaj myślimy pojęcie obywatela zawsze w opozycji do pojęcia człowieka, tak? Mhm. Prawa człowieka i obywatela. Czy zakładamy, że ludzie mają taki byt naturalny, przedpolityczny jakiś, taki stan natury, Rousseau, tak? I potem czy to w wyniku właśnie jakiejś umowy, czy to w wyniku jakiejś, powiedzmy, stoczenia się w kulturę, tak, jakieś takie formy współżycia, człowiek dopiero sobie państwo tworzy. Arystoteles jest jakby, no, nie zna w ogóle tego odróżnienia, co więcej uważa, że to jest stan właśnie naturalny, tak, czy tworzenie wspólnoty, która ukierunkowana jest nie wyłącznie na biologiczne przetrwanie, tak jak też znowu można uogólnić, taka ważna zasada polityki nowoczesnej, tak, że nie chodzi wyłącznie o przetrwanie biologiczne, ale o realizację pewnego dobra, to ten stan jest dla człowieka naturalny. On mówi wprost, że należą do polityki, ale też, tego już nie mówię wprost, ale to z kolei widać, jak się analizuje ten tekst, że z drugiej strony, na przykład przy wszystkich zastrzeżeniach, tak, ale pojęcia i w ogóle schematy pojęciowe, jakich używa do opisu tych mechanizmów etycznych, decyzji, realizacji dobra, są właściwie identyczne jak te, które używa w fizyce, tak? Znaczy to jest dla niego po prostu, można powiedzieć, taka ontologia, tak, bytu ludzkiego, naturalnego. I on jakby dla niego istnieje w takiej właśnie formie politycznej i etycznej.
No, można byłoby ewentualnie jakby dorzucić ten wątek, to znaczy, że dobry człowiek jest dobrym obywatelem, to znaczy, że może mieć sytuację, tak, kiedy te drogi się rozjeżdżają. One jakby, to nie zaprzeczam twojemu opisowi, że jest jakiś przedpolityczny stan bycia, no bo w ogóle cała ta etyka nie jest analityczna, tylko jest taka praktyczna, bym powiedział. To znaczy, że po prostu człowiek żyje w społeczności, która ma swoją racjonalność i wytwarza swoje sposoby funkcjonowania. Natomiast można by sobie na kanwie tego, co pisał Arystoteles, jakby wyobrazić taką sytuację państwa, w którym dobry człowiek jest złym obywatelem, znaczy jest traktowany jako zły obywatel. To znaczy to oczywiście było podnoszone.
Tak.
Oczywiście to było podnoszone na przykład mocno przez takich klasycyzujących analityków totalitaryzmów, na przykład. Także tam pojawia się ta opozycja. Znaczy to jest coś, co prawdopodobnie jest w ogóle poza wyobraźnią Arystotelesa historycznie, ale jakby można pokazać, że ta etyka, znaczy ma swoje konsekwencje i można na jej bazie jakby rozważać też zupełnie jakby współczesne problemy.
No można powiedzieć, że w wyobraźni Arystotelesa mieści się na pewno sytuacja, w której dobry obywatel jest złym obywatelem dla despoty, tak? Znaczy w oczach despoty, no jakby wyobrażenie o państwie totalitarnym, w sensie ścisłym, tu jeszcze w ogóle rzecz jasna u Arystotelesa go nie mamy. Nawet eksperymenty wcześniejsze Platona, czysto zdaje się, czysto intelektualne rozważania o tym państwie quasi totalnym, tak? No nigdy nie powstało wewnątrz nich myśl, że może powstać coś jak realny totalitaryzm.
Tak, chyba Arystoteles tego nie brał pod uwagę, tak, bo nie brał takiego punktu odniesienia jakiejś realnej propozycji politycznej. Znaczy to było z innego porządku rozważania.
Wracamy do naszej rozmowy o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Tomasz Rowiński
przyniósł przyjaźń.
Tak,
to jest bardzo ciekawe. Kiedyś jakoś rzeczywiście się tym trochę zajmowałem, ale teraz postanowiłem przed naszą audycją wpisać sobie w wyszukiwarkę, słuchajcie, słowo przyjaźń. I co? W wyszukiwarce graficznej oczywiście mamy malarstwo romantyczne, takie dwudziestowieczne malarstwo poromantyczne, czyli osoby blisko siedzące obok siebie, tam przygarniające się, prawda, widać jakoś tą życzliwość taką, prawda? Takie obrazy pewnej życzliwości. Natomiast rzeczywiście u Arystotelesa no mamy te takie trzy przyjaźnie, tak, o których się mówi w szkolny sposób, czyli tą przyjaźń dla przyjemności, dla użyteczności i tą samą dla siebie, można powiedzieć, dla przyjaźni. Tak?
Sensu stricto.
No w ogóle można powiedzieć, że jakby przyjaźń jest cnotą, ale jest w ogóle jakby taką zasadą całej antropologii, można powiedzieć. To znaczy jest jakąś taką zasadą, która w ogóle jakby dotyczy, właśnie opisuje relacje przecież w społeczności, relacje w państwie, ponieważ to przyjaźń jest jakby warunkiem sprawiedliwości, znaczy może nie tyle warunkiem, ale takim warunkiem praktycznej sprawiedliwości, bo jak nasz święty Tomasz komentuje, prawda, Arystotelesa, no mówi, że człowiek sprawiedliwy potrzebuje jeszcze przyjaźni do tego, żeby dobrze jakby współżyć z innymi ludźmi, ale przecież ta przyjaźń jest w ogóle nieromantyczna, bo dla przecież Arystotelesa i w ogóle antycznych jakby kategoria przyjaźni łączy się z kategorią zgody na przykład, która jest po prostu kategorią filozoficzną, używaną w takim fizycznym zresztą się, tak? Znaczy, zgoda, niezgoda, mamy u presokratyków nieustannie opis kosmicznych sił, prawda, które wzajemnie prowadzą spory albo się przyciągają. Właśnie kategoria przyciągania jest w jakimś mierze, czy skłonności, jest właściwie też bliska przyjaźni. Także okazuje się, że ta przyjaźń nas zwodzi. Słowo, które dzisiaj właśnie mamy, słowo romantyczne, przyjaźń, odjaźń, prawda, jakby nie oddające tego ducha antycznego czy klasycznego, jakby nas zwodzi, bo w rzeczywistości chodzi o pewnego rodzaju skłonność. No więc teraz pewnie możemy tak, możemy wrócić do tych trzech przyjaźni i jakby lepiej zrozumieć, jak można się przyjaźnić dla interesu, tak? No bo dla nas to też w takim romantycznym sensie przyjaźń dla interesu jest przyjaźń fałszywa po prostu, tak? A tutaj jest pewna skłonność, która ma jeden wspólny interes, na przykład jakiś użyteczny, nie wiem, handlowy czy społecznościowy, byśmy to tak sobie nazwali. Więc nie jest czymś fałszywym, ale zakłada pewien warunek. Oczywiście ona jest mniej trwała niż ta przyjaźń idealna, przyjaźń dla po prostu drugiego, tak? Dla wspólnego przebywania, rozmawiania, kontemplacji, tak? Ostatecznie jakiejś takiej wspólnej. No więc jakby to jest, to jakby wydaje mi się bardzo ciekawe, bo wystarczy tylko trochę pogrzebać w tej przyjaźni, jakby odsłaniają się nam zupełnie inne znaczenie tego słowa niż potocznie funkcjonujemy.
Dla mnie takim szczególnie trudnym momentem tej nauki Arystotelesa jest to, że ona jest, użyjmy takiego słowa, ona jest mocno stanowa w tym sensie, że jednak Arystoteles ma taką wizję, że przyjaźń ta właściwa jest możliwa między ludźmi równymi, tymi, których łączy wspólnota celów, tak? Znaczy, gdzie jakby nie chodzi po prostu o jakiś rodzaj, nie wiem, sympatii, czy nawet wierności mimo wszystko, tylko wspólne cele. No i myślę sobie, że w takim społeczeństwie jak nasze, które jest, no chyba jednak bardziej mimo wszystko zróżnicowane w sensie postaw, tak, wyborów życiowych niż taka polis grecka, a na pewno jest tak, że nie ma tych stanów, tak, czy ci ludzie, znaczy nie jest tak, że ludzie grupują się tak mocno w takie bardzo ściśle społecznie określone grupy. No chyba, że się kogoś publikuje na Facebooku, tak, no wtedy rzeczywiście ma się wspólnotę celów z tymi, którymi się chce mieć. Dla mnie to jest taka duża, no, się trudność, sam też tego jakoś, powiedzmy, tam doświadczałem, tak. Nawet jak przeczytamy tę etykę nikomachejską, to nasze przyzwyczajenia dzisiejsze są takie, że trudno nam się pogodzić z tym, że jeśli osoba nam bliska, tak, jakby zupełnie świadomie, takie konsekwencje, wybiera inne cele, jeżeli inaczej, no to w jakimś sensie tracimy z nią tą przyjaźń, tak? I dla nas to jest jakieś takie zgorszenie, no bo jak to, tak? Przecież przyjaźń właśnie powinna być bezwarunkowa. Nie powinna mieć względu na to, jakie mamy poglądy, tak? Powinniśmy się szanować mimo wszystko. No, to jest prawda, ale pytanie, czy to jeszcze wciąż rzeczywiście jest przyjaźń, tak? Bo rzeczywiście ludzie mają jednak potrzebę jakąś oddzielenia się wtedy, kiedy ta granica braku wspólnoty celów, takich podstawowych wartości jest, staje przekroczona.
Nie, muszę się przyznać, że na to całe zagadnienie przyjaźni bardzo pięknie wyeksponowane przez osobne księgi w etyce nikomachejskiej, to nawet, podkreślmy, nie jest jakiś wątek, który gdzieś się pojawia w różnych miejscach, tylko jakby mamy osobno zebrany ten temat, że na te zagadnienia patrzyłem najpierw poprzez różne odróżnienia i podziały, które są u Akwinaty, u świętego Tomasza, a dopiero jakby potem w układzie, który Tomasza inspirował, czyli z etyki nikomachejskiej. I wydaje mi się, że w związku z tym zawsze patrzę na to zagadnienie przyjaźni jako na swoistą koncentrację zagadnienia miłości. Szersze zagadnienie miłości, która ma jakby najróżniejsze właśnie jakby odmiany, tak? Czy to jest właśnie bardziej element pewnej skłonności, zupełnie elementarnej, takiej bezkolizyjności, którą też ludzie średniowiecza, autorzy średniowiecza traktowali jako rodzaj miłości między rzeczami, że one jakoś istnieją ze sobą razem i to jest element zupełnie fundamentalny. Ale przyjaźń w tej całej konstrukcji wygląda jako, myślę, najbardziej dojrzalsza forma miłości, dostępna wtedy, gdy, i to jest właśnie ta aktualizacja myśli Arystotelesa, już nie chodzi o po prostu łatwą taką sytuację stanowego wyrównania, tak, między ludźmi. To jest tylko okoliczność, która ewentualnie ułatwia, ale nie sprawia.
No jeszcze mamy inne cnoty, które tu wchodzą, właśnie, na przykład megalopsychia, prawda, właśnie, czyli wielkoduszność jest
czyli
podstawowa.
Sytuacja, w której ta równość, bo rzeczywiście przyjaźń, tak jak Arystoteles to nam uczy, jest możliwa tylko między równymi. Pierwsze skojarzenie jest jakieś takie równości materialnej, ilościowej, ale wyrównanie moralne, to znaczy pewne wyrównanie w podstawowych, najważniejszych cnotach, która tworzy oczywiście to, że tam jak mówi z kolei chyba tam u Seneki, tak, czy u Cycerona jest, że przyjaźń to jest tego samego chcieć i tego samego nie chcieć, tak, to efekt tego. Więc w tym sensie tu do Pawła Grada się zwracam. Ja myślę, że my rzeczywiście dzisiaj mamy ten problem, że bardziej myślimy jakby przywiązaniami, poglądami, tak? Tak. To się z czymś do czegoś skłania i tak dalej, a mniej cnotami. To znaczy mniej, myślę, że Arystoteles jest też wielkim nauczycielem tego, że ludzie nie dzielą się wyłącznie albo przede wszystkim poglądami, tylko przede wszystkim tymi zupełnie podstawowymi, wyrażającymi się w cnotach, ukierunkowaniami życiowymi. Czyli można się nazwać na dziesiątki różnych sposobów. My dzisiaj uwielbiamy to, że różne te etykietki i tak dalej. My gubimy się w nich. Tak, tak. A tymczasem to tak naprawdę prawdziwymi nazwami tego wyrównania są cnoty. I to jest ten element, który daje się nazywać, ale już nie jest to najważniejsze. Tak? Jaki kto manifest w danej chwili podpisał, tylko bardziej co z tego w jego życiu wynika.
Tak? No chociaż poglądy powinny nadawać kierunek, tak?
Tak, działanie tak, zdecydowanie. Cnotą, nie, nie, oczywiście tak, nie chodzi o... Tak.
Ale na przykład pytanie jest takie właśnie, czy potrzebujemy też jakiejś tu emocjonalnej gratyfikacji, tak, w tej przyjaźni Arystotelesa, czy właściwie nie. To znaczy, możemy sobie wyobrazić na przykład przyjaźń małżeńską, prawda, która tak, może być oczywiście. Na przykład trudna, ale skupiona na wspólnych celach, tak? Na dzieciach, czy nawet na wzajemnym dobru po prostu, ale no z jakimś, no nie wiem,
znaczy, może to jest
oschłością emocjonalną.
Może to jest wytrych, ale ja podejrzewam, żebym odpowiedział, że gratyfikacja moralna pojawia się jako rezultat realizacji pewnego dobra obiektywnego, tak? Czyli nie, nie zaczyna się od emocji, tylko pewnych działań, które są nakierowane na wspólne dobro i potem pojawiają się ewentualnie pozytywne emocje. Natomiast...
Dla mnie bardzo elementem leczącym i pozytywnym po takim romantycznym przekonaniu z naszej kultury, z romantyzmu, wynikającym, że jak człowiek jest przyjacielem, to właśnie przyjacielem całego świata. I potem jest taki problem, że to nie jest realne, więc pojawia się zaprzeczenie. To w takim razie przyjaźń nigdy nie jest szczera, nigdy nie jest do końca. Otóż leczące było to, że u Arystotelesa i w całym tym nurcie refleksji mamy uwagę, nie można być przyjacielem całego świata. Można być porządnym, nie? Można być szlachetnym wobec trzeba. To wyraża pewną normalność dojrzałości człowieka, tak można powiedzieć. Do tego rośniemy, żeby każdemu oddać jego sprawiedliwość, tak? Nawet tym, których nie lubimy, ale powinniśmy umieć. Ale przyjaźń to jest już coś innego. Przyjaźń, Arystoteles podkreśla, nie może dotyczyć masy ludzi dookoła. Nie mamy tyle w sobie życia. I to jest jeden element, w którym chrześcijaństwo być może po swojemu przekracza ten wątek. Mianowicie rzeczywiście pewien rodzaj, ale już inaczej, pojętej przyjaźni nadprzyrodzonej, rzeczywiście w Kościele powoduje, że jesteśmy w stanie, tak, zaprzyjaźniać się z obiektem.
Tylko tam chyba jednak bardziej są te stoickie wpływy, tak, pewnej takiej republiki powszechnej, no prawda, kosmicznej wręcz, która jest, no potem zapożyczana przez ojców Kościoła, na przykład w ich pismach.
Tak, tak. Nawet już u świętego Pawła.
Tak, tak.
Wracamy do rozmowy o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Co przeczytał Paweł Grad?
Tak się składa, że wątek, o którym ja chciałem powiedzieć, my go dotknęli przed chwilą, mówiąc o relacji między poglądami a cnotami, czy między jakby tym, co wiemy, jak rozpoznajemy rzeczywistość, a jakby jakie mamy naturalne skłonności i na czym polegają nasze działania. Otóż tego chciałem przypomnieć, że no, u Arystotelesa jest tak, że Arystoteles nie był zdania, że psy i rośliny nie mają duszy. Tak? To znaczy na te dziecięce pytanie, czy pies ma duszę, powiedziałby, że tak, z tym, że oczywiście jest tym ważnym zastrzeżeniem, że zwierzęta mają duszę wyłącznie zmysłową, czy taką, która jakby nie jest rozumna, w związku z tym potem to już dopowie tradycja tak w 100% tak, chrześcijańska, nie jest też nieśmiertelna. No i mamy też, rośliny również są obdarzone duszą, tylko czysto wegetatywną, taką, która powoduje wyłącznie te działania, które związane są ze wzrostem i samym istnieniem. I teraz mówię raz, to jest tak. Ta część wegetatywna, bo w człowieku dusza jest jedna, natomiast obejmuje ona wszystkie te rodzaje władz, tak? Ta część wegetatywna jest zupełnie poza naszą, można być, kontrolą. Nie mamy wpływu ani na wzrost, ani na trawienie, nie wiem, ruchy mięśni, których nie kontrolujemy. Natomiast jest ta część, która jest, można powiedzieć, również nierozumna, ta część pożądawcza, ta, którą dzielimy ze zwierzętami, ale ona może uczestniczyć w rozumie, tak? I to jest takie bardzo, bardzo ważne miejsce w etyce nikomachejskiej, gdzie Arystoteles o tym mówi, bo to jest ten moment, w którym on wyodrębnia właściwy przedmiot tego dzieła, tak? Czy tych rozważań etycznych. Dlatego, że wprawdzie, jeśli chodzi o część tą czysto rozumną, ona ma również swoje dzielności, czy swoje cnoty, tak? Ale one różnią się istotnie od tych cnót, w sensie ścisłym, czy cnót etycznych, czyli tych, które dotyczą tej zmysłowej części duszy, tym mianowicie, że w cnotach intelektualnych osiągamy je przez doświadczenie, po prostu przez nabywanie wiedzy, która jakby postępuje z czasem. Natomiast w przypadku cnót etycznych nabywamy je przez powtarzanie, przez pewne przyzwyczajenie. Oczywiście to, w jaki sposób kształtujemy przez działania te nasze cnoty, wynika z tego, jak rozpoznajemy rzeczywistość, tak? Czyli to rozum jakby nadaje tą formę, którą staramy się przez powtarzanie wcielić w nasze działania, no ale jednak one powstają jakby no w zupełnie inny sposób. Tutaj jakby mam takie jakby dwie uwagi, myślę, nazywałem. Pierwsza jest taka, że myślę, że to jest taki element, to jest pytanie do was, czy się ze mną zgadzacie, jakby to bardzo łatwo podlega takiemu wypaczeniu. Można tak to przedstawić i wydaje mi się, że w samym tekście Arystotelesa nie ma dużo momentów, które przy tym zabezpieczają. Te cnoty etyczne są właśnie kwestią włączy pewnego przyzwyczajenia, tak? Znaczy włączy pewnego automatyzmu, co powoduje, że wizja właśnie przed wychowania, która wynika z takiego spojrzenia, kładzie raczej akcent na dyscyplinę i po prostu na pewną powtarzalność, regularność bez jakby rozpoznania rozumu. To jest, prawda, tutaj zresztą kiedyś już przytaczany fragment z Pascala. U niego to wręcz dochodzi do takiego zupełnego odwrócenia, bo on tam radzi niedowiarkowi, który nie może uwierzyć w istnienie Boga, aby odmawiał różaniec tak długo, aż w końcu rozum, właśnie czyli ta część rozum na duszy, pójdzie za czymś, co dla Arystotelesa było niższą częścią, czyli za zmysłami, za pewnym działaniem.
Nawykiem.
Nawykiem właśnie, tak. Więc to jest taka jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że tutaj mówiliśmy a propos innych ksiąg, czy ostatnio a propos świętego Tomasza z Akwinu, o kwestii tych, jakby tego rozumienia relacji między łaską a naturą. Tak? O tym mówiliśmy o tym, że istnieje taki problem nowożytności związany z tym, że naturę utożsamia się po prostu ze stanem, jakby ze stanem faktycznym naszych pożądań czy pragnień. To ja bym tutaj jeszcze dołożył, że wydaje mi się, że problem takiej współczesnej mentalności, jeśli można tak powiedzieć, jest jeszcze głębszy, bo również to, co porównuje Arystoteles, jest dla niej problemem, tak? Znaczy, nie tylko jakaś wtórność czy zewnętrzność łaski wobec natury jest problemem, ale również to, że sama idea podporządkowania zmysłów czy pragnień rozumowi jest również jakoś, pojawia się taka obawa spontanicznie, że to jest jakiś rodzaj przemocy, tak? Że właśnie pragnienia, zmysły mają swoje własne prawa i próba nagięcia gdy jakichś właśnie suchych, racjonalnych form kończy się po prostu katastrofą.
No wręcz rozum ma służyć pragnieniom, bym powiedział. No.
Zależy od tego, kto z jakim wystąpi manifestem.
Tak nie mówię, taki manifest tutaj w duchu tego, co Paweł relacjonuje jako to powietrze, którym oddychamy, tak? W współczesności.
No tak, bo to można przechylić, jeśli zaczniemy od takiego wyobrażenia, że ta sfera uczuciowa czy zmysłowa jest zupełnie jakby czymś innym, zupełnie czymś innym, oddziela się tak jak dwa różne płyny, które się nie mieszają, tak, od sfery rozumowej, no to wtedy pojawia się logika wyłącznie pewnej równowagi i równoważenia praw obu tych elementów. Chyba że ktoś uważa, że no w ogóle w człowieku któryś z tych elementów jest złem, szkodliwym i wtedy trzeba go jakby wyprzeć. To też takie oczywiście propozycje jakieś mamy. I tutaj już w różnych epokach będą kolejne przepychanki, tak? Będzie się albo czytało książeczki, w których będzie o tym, że trzeba całkowicie jakoś podporządkować sferę zmysłową rozumowi. To znaczy właściwie pozbyć się uczuć i przeżyć w kategoriach jakichś uczuciowych. To bardzo trudna operacja, ale poza tym niszcząca bardzo dla człowieka. A z drugiej strony, to co Tomek przed chwilą sygnalizował, no rzeczywiście świat kultury masowej to mają odwrotnie. Niepokój, że jeśli za dużo miejsca oddamy rozumowi, no to zniszczymy ten swój taki przepływ energii,
autentyzm,
tak, rozwój, samo jakieś udoskonalenie w kategoriach pewnych przeżywania świata i tak dalej. No ale to są już obszary nieporozumień, z którymi sobie nie damy rady w tej naszej rozmowie. Natomiast tak. Wracając do Arystotelesa, to ja też mi się wydaje, że na poziomie jego rozważań to bardzo subtelne, delikatne, ważne zagadnienie uczuć i tego, co ładnie wydobyłeś, mianowicie tego, że uczuciowość, znaczy jest charakterystycznie ludzka, tak, że w człowieku, że nie jest tylko zwierzęcość w człowieku, tak, tylko to jest element, który dzielimy ze zwierzętami, ale który w człowieku zawsze od podstaw ma już inny charakter.
Właśnie przez ten rozum. Tak,
właśnie przez tą logiczność.
Jeszcze wydaje mi się to pierwsze to zagadnienie, które poruszyłeś, znaczy w sensie tego nawyku. To znaczy, że znowu trzeba, nie możemy czytać Arystotelesa okiem Tatarkiewicza, prawda? Wiecie, chodzi o takiej właśnie analitycznej rekonstrukcji myśli, tylko bardzo praktycznie i w pewnym sensie moim zdaniem jest to zagadnienie stanowe właśnie, to znaczy niewolnika należy przyuczyć do pewnych dobrych nawyków, ale człowiek wielkoduszny posłuszny, z pewnością inaczej będzie mógł wychowywać i swoje dzieci, i sam postępować wobec jakby cnót. Wydaje mi się, że niewolnik, który jest tylko narzędziem, musi być przyuczony do użyteczności społecznej.
No właśnie, natomiast tego się tutaj nie dotknęli.
Człowiek o wyższego stanu, obywatel, ciekawe, filozof.
W tej samej księdze Jensi, teraz trochę ryzykuję, bo nie pamiętam adresu, ale jest taki fragment, gdzie się mówi o tym, że młodzieży, która nie okazuje szacunku rodzicom starszym, nie należy się argument, tylko napomnienie. To nie jest coś, co polega w ogóle jakby jakimś uzasadnieniu w takim normalnym trybie, tylko po prostu trzeba ich skarcić. Tak? Czy właśnie potraktować ich tak, jak tą nierozumną część właśnie wspólnoty, tak? czy duszy w tym wypadku. Więc wydaje mi się, że to jakbym, ja bym tego tak prosto nie rozwiązywał, że to jest, że tak powiem, dzieli wyłącznie stanowo. Tak? Wydaje mi się, że ci arystokracja miała, ta dusza jest tak samo skonstruowana.
Wydaje mi się, że Arystoteles po prostu tutaj też trochę zdaje sprawę, nie jest zupełnie samoistny, tylko zdaje sprawę z jakiegoś głębokiego przeświadczenia całej kultury klasycznej, tak? Czego przekonania, że dzieci oraz ci, którzy słabi używają rozumu, z nimi się nie tyle argumentuje, tylko właśnie się ich karci. Ale pamiętajmy, że to samo dotyczy w takim razie każdego człowieka w jakimś jego etapie przyuczania, czy rozumienia. Mamy to samo, przepraszam, że akurat do tego, zobaczcie, otworzymy regułę świętego Benedykta, no będziemy mieli tam nieustannie dla opata naukę, że ma zwracać uwagę, że są tacy, do których może i rzeczywiście trzeba przemawiać i objaśniać, wystarczy im parę słów, tak, ale są tacy, do których żadne słowa, tak, tylko tak naprawdę pomóc można im tylko przez zadeklarowanie jakiejś kary, która do nich dotrze.
No ale to rzecz jasna, czy no, są tacy, którzy nigdy nie dorastają do tego, żeby z nimi rozmawiać, a są tacy, z którymi rozmawiał Sokrates, którzy już stanowią pewną wspólnotę ludzi myślących i świadomie jakby kształtujących swoje cnoty, tak? No wydaje mi się, że tutaj są po prostu różne wektory, tak, po których się poruszamy.
Ci, którzy są wspólnotą taką doskonałą i skazują Sokratesa na śmierć.
No nie wiem, czy to ci dokładnie, a chyba nie do końca.
Dobrze, dziękuję wam bardzo za rozmowę o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Za jakiś czas znowu spotkamy się przy jakiejś lekturze. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w konwersatorium w niedzielę o godzinie 13.